witam w kolejnym odcinku Symbiocastu. A moim dzisiejszym gościem jest znany popularyzator nauki, autor bestselleru Bebechy, czyli Ciało człowieka pod lupą. Książka, która zgarnęła statuetkę w kategorii literatury dla dzieci w plebiscycie Empiku oraz statuetkę twórcy internetowego roku. To uważam, że to jest duże wyróżnienie. A od niedawna prowadzący cykl Jak to działa w środku ciała.
Dzień dobry, cześć, tak.
Cześć. Skąd wziął się pomysł na stworzenie książki Bebechy?
To było tak, że to wydawnictwo się do mnie odezwało w tej sprawie. Napisali do mnie maila jakoś tak na początku mojej działalności popularyzatorskiej w internecie, więc ja sobie pomyślałem, że to jest może jakiś żart nawet, bo jeszcze ja sam nie wiedziałem, że aż tak na taką skalę to będzie to wszystko się toczyć. Natomiast napisali do mnie rzeczywiście z propozycją napisania książki dla dzieci. I ja tę propozycję rozważyłem i pomyślałem sobie, że to jest super opcja też na dodatkową jeszcze działalność taką popularyzatorską, napisanie książki. Natomiast jeżeli chodzi o sam pomysł, że to jest książka dla dzieci na temat ludzkiego ciała, no to wynika bezpośrednio z moich jakichś tam zainteresowań, z mojego wykształcenia, tego czym się zajmowałem i zajmuję zawodowo w trakcie doktoratu, co robiłem. Więc stąd też ten pomysł, a dodatkowo ja w tej książce chciałem taką informację, taką wiadomość przekazać, że to ciało człowieka właśnie jest taką fascynującą maszyną i że warto się nad nim czasem pochylić i zastanowić, jak fajnie działa.
A zdradzisz, nad czym obecnie pracujesz? Czy to jest pozycja również dla dzieci, czy też dedykowana dla nieco starszych czytelników?
No teraz pracuję nad drugą książką. Druga książka, której tytułu jeszcze zdradzić chyba nie mogę, ale mogę zdradzić jej tematykę. To będzie książka również z zakresu wiedzy o człowieku, o ciele człowieka. Jednak tym razem skupiam się na chorobach, na leczeniu, na diagnostyce, na profilaktyce, bo pierwsza książka opisywała tylko takie idealne, zdrowe ciało, prawidłowo funkcjonujące, natomiast teraz będzie bardziej o chorobach. Również jest to książka skierowana do dzieci w wieku tak od 8 powiedzmy roku życia wzwyż. Wiem, że dorośli czytali Bebechy. Wydaje mi się, że dorośli też będą czytać tę drugą książkę. Premiera już jesienią. I też będzie bogato ilustrowana, też będzie zabawna, też będzie rozrywkowa, a przy tym dużo, 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 dużo wiedzy.
Teraz weźmiemy pod lupę trochę twojego doświadczenia naukowego i wykształcenia, bo chciałam poruszyć tutaj kwestię i studiów, i doktoratu. Mhm. Czy na przykład łatwo jest studiować na kierunku, jakim jest inżynieria biomedyczna i w ogóle jakie cechy powinien mieć kandydat, który byłby zainteresowany takimi studiami?
No, to pewnie zależy dużo od tego, gdzie te studia będą i na jakim poziomie realizowane. Ja z inżynierią biomedyczną miałem do czynienia dopiero na doktoracie. Wcześniej studiowałem inżynierię chemiczną i procesową, więc to trochę inny kierunek. No, zdecydowanie ważne jest analityczne myślenie i takie logiczne myślenie, rozumowanie i ścisły umysł, bo jednak jest to mocno, mocno ścisła nauka. Zainteresowanie nauką w sensie takim rozwojem nauki i chemią i biologią i wszystkim, co się dzieje w świecie nauki, to coś takiego. Co jeszcze? Ciężko jest mi stwierdzić tak, bo to zawsze są jakieś takie cechy osobiste każdej osoby i to indywidualna rzecz. Różni ludzie studiowali razem ze mną ten kierunek, a jednak każdy jakoś sobie tam radził, więc wydaje mi się, że to, żeby być zainteresowanym tym tematem, to jest podstawa.
Jeśli chodzi na przykład o twój doktorat, to jak wygląda w ogóle taki proces rekrutacji, żeby zrobić doktorat za granicą? Bo w jednym z wywiadów po prostu spotkałam się, że mówiłeś, że masz podwójny doktorat.
Tak, to prawda. No, mam podwójny doktorat, jest to doktorat, mam dwa dyplomy. Jeden mam w Polsce, drugi mam we Francji, ale zdobyłem je powiedzmy na podstawie jednej pracy doktorskiej i na podstawie jednej obrony, dlatego że to był doktorat tak zwany łączony, podpisana została umowa między instytucjami, tymi dwiema, w których robiłem ten doktorat, i dzięki temu otrzymałem te dwa dyplomy na podstawie jednej obrony. No to było tak, że ja bardzo, bardzo lubiłem język francuski i Francję, i wszystko, co z Francją związane, po prostu byłem i nadal jestem takim, można powiedzieć, frankofilem. I bardzo do tej Francji mnie ciągnęło. Dlatego też na bieżąco byłem z różnymi akcjami i różnymi wydarzeniami organizowanymi przez ambasadę francuską. I znalazłem coś takiego jak stypendium rządu francuskiego, które pozwala studentom różnym i studiów magisterskich, i doktorantom, i też chyba niższych studiów niż magisterskie, realizować część swoich studiów za granicą właśnie we Francji. No tylko jakby problem czy wyzwanie było takie, żeby znaleźć sobie ośrodek tam za granicą. Udało mi się na podstawie różnego takiego poszukiwania ośrodków, w których zajmują się inżynierią biomedyczną. Więc znalazłem taki ośrodek w Montpellier, to jest na południu Francji, i tam właśnie się zaczepiłem i tam też te połowę badań swoich prowadziłem w ramach doktoratu. Czy łatwo się jest dostać? No u mnie to było trochę tak, że ja ten ośrodek naukowy, ten uniwersytet w Montpellier postawiłem trochę przed faktem dokonanym. To znaczy najpierw dostałem to stypendium, najpierw zostałem zaakceptowany przez francuskiego promotora i dopiero kiedy tam już byłem na miejscu, bo już i miałem i finansowanie, i wsparcie tam pewnej organizacji, która tym się zajmowała, no to dopiero wtedy tak naprawdę złożyłem dokumenty, żeby oficjalnie rozpocząć tam studia. I też nie było takiej opcji, żeby mnie nie przyjęli, bo już to wszystko było wcześniej formalnie zorganizowane tak, że tam jestem. I badania już też zacząłem robić. Więc ciężko jest mi powiedzieć, jak się dostać na studia za granicą, bo ta moja droga była taka trochę naokoło. To znaczy pierwsze było stypendium, później było studiowanie. Ale fajnie, chwalę sobie ten czas.
To też jest jakiś kierunek, jak to ostatnio można byłoby powiedzieć. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że nieważna jest droga, tylko cel.
No tak, bo rzeczywiście na tym uniwersytecie w Montpellier studiowałem przez 3 lata, no tyle, ile we Francji trwa doktorat.
Czyli krócej niż w Polsce.
Krócej. I też jest tak, że nie za bardzo ten doktorat można przedłużać. Że przedłużanie jest niemile widziane i też, że to przedłużanie doktoratu, przynajmniej w moim przypadku tak było, że ono mogłoby negatywnie wpłynąć na ocenę działań promotora. To znaczy, że jeżeli ktoś w 3 lata nie wyrobił się, to znaczy, że promotor na przykład nie dopilnował tych badań czy coś takiego. Więc naprawdę musi być dobry powód, żeby sobie przedłużyć te studia. Ja miałem przedłużone o pół roku te studia, ale tylko i wyłącznie ze względu na to, że tylko ze względu na formalności, które nie zostały dopięte w odpowiednim czasie, więc po prostu pół roku musiałem czekać dłużej na obronę swojego doktoratu.
Widziałeś jakieś różnice między tymi laboratoriami we Francji czy w Polsce pod względem na przykład wyposażeniu, sprzętu? Czy one były jakieś podobne?
To było tak, że ja w Polsce i we Francji zajmowałem się zupełnie różnymi technikami wytwarzania systemów kontrolowanego dostarczania leków. W Polsce to było elektroprzędzenie, we Francji to był biodruk 3D, więc zaplecze z elektroprzędzenia miałem dużo lepsze w Polsce, natomiast do biodruku 3D miałem dostęp we Francji, a w Polsce nie. We Francji też miałem w tym ośrodku dostęp do różnych technik analitycznych i analizy po prostu materiałów, do których nie miałem dostępu w Polsce ze względu na specyfikę tego ośrodka, w którym byłem, bo ośrodek, w którym byłem, zajmował się głównie materiałami, a nie inżynierią biomedyczną. Zresztą ja we Francji też mam tytuł doktora chemii materiałowej, a nie inżynierii biomedycznej, więc tak jakby to są to dwie różne dziedziny. Natomiast w Polsce rzeczywiście miałem dostęp do, w tym swoim instytucie, dostęp do technik związanych z inżynierią biomedyczną, więc to zależy, jak to trafi. Ja byłem bardzo, bardzo zadowolony z tych badań, które prowadziłem we Francji, bo rzeczywiście nie zrobiłbym ich w Polsce. Gdybym robił doktorat tylko w Polsce, no to byłby dużo, dużo mniej bogaty i byłbym z niego dużo, dużo mniej dumny.
A na przykład, czy w swojej pracy wykorzystujesz AI, czy jesteś, nie wiem, przeciwnikiem, zwolennikiem? Bo wiem, że to może być kontrowersyjne pytanie.
Na różnych polach w swojej działalności wykorzystuję sztuczną inteligencję, bo uważam, że jeżeli jest to narzędzie, którego możemy użyć, żeby sobie pomóc w pracy, to powinniśmy to robić. Oczywiście z głową, bo ja traktuję wszystkie działania związane z tą sztuczną inteligencją bardziej, te czaty i tak dalej, bardziej jako narzędzia językowe, a nie narzędzia informacyjne albo narzędzia, nie wiem, wyszukiwarka, bo na przykład czat GPT bardzo lubi ściemniać i wymyślać sobie niestworzone rzeczy i wszystko, co napisze, trzeba przeanalizować wielokrotnie. Natomiast jest bardzo fajnym wsparciem kreatywności. To znaczy ja siedzę nad jakimś tematem i próbuję go rozkminić od kilku stron i sobie już wymyślę pewne rzeczy i pytam go, co on by jeszcze tutaj dodał, że jaki temat mógłby jeszcze podkręcić, poruszyć i tak dalej. I wtedy pojawiają się pewne rzeczy, które są bez sensu, ale też są takie, które fajnie naprowadzają na pewne działania. Też takie rzeczy jak na przykład takie proste, nie wiem, pisanie maili, że piszę maila po angielsku i potem wrzucam do niego i mówię improve my English, nie? I on wtedy sobie z tym radzi. No więc do takich rzeczy tak, do rzeczy typu odpowiedz mi na pytanie, jakie systemy kontrolowanego dostarczania leków można użyć w takim i takim przypadku, nie, bo nie ufam informacjom, które on znajdzie, bo on bardzo lubi odpowiadać, a niekoniecznie robi to zgodnie z prawdą.
Dobrze, a na przykład w kontekście w ogóle dobytku inżynierii biomedycznej, ale też twojego doktoratu, czy twoją pracę można byłoby zastosować w kontekście zdrowia, na przykład jelit i dbania o mikrobiotę, bo mówiłeś o systemie dostarczania leków.
Takim tematem stricte się nie zajmowałem, natomiast sam temat kontrolowanego dostarczania leków, to w ogóle pomysł na to w ogóle wziął się tak naprawdę ze zdrowia jelit, bo w latach chyba 60. stworzono pierwszą rzecz, którą można by nazwać takim systemem kontrolowanego dostarczania leków, to była gumowa kulka nasączona lekiem, nie pamiętam już teraz dokładnie, co to było. W każdym razie zadaniem tej kulki było to, żeby przejść przez żołądek i trafić do jelit i tam uwalniać ten lek. Więc nawet początki tej dziedziny znajdują jakieś takie swoje zastosowanie w zdrowiu jelit, czy tej części układu pokarmowego. Natomiast wydaje mi się, że inżynierię biomedyczną ogólnie jako naukę, która wspiera medycynę i farmację, jak najbardziej można zastosować w zdrowiu jelit czy w poprawie stanu mikrobioty jelitowej. Na przykład do właśnie tego kontrolowanego dostarczania leków, które dotrą do konkretnych miejsc w jelitach, albo do metod różnych diagnostycznych, na przykład do endoskopii kapsułkowej, gdzie można dostać się do jelita cienkiego, połykając tak naprawdę małą kamerę i obrazując to, co tam się dzieje w czasie rzeczywistym. Do na przykład różne biosensory też można by wykorzystać, żeby sprawdzać, czy zmienia się pH gdzieś w jelitach, albo czy tworzą się jakieś gazy, czy pojawiają się jakieś molekuły, które świadczyłyby o różnych tam zachodzących zjawiskach. Inżynieria tkankowa też jest częścią inżynierii biomedycznej, czyli przy wszystkich operacjach i różnych innych tego typu zabiegach związanych z jelitami można by wykorzystać wytworzone w ten sposób na przykład tkanki, tak, poza ciałem ludzkim. Co tam jeszcze można by wymyślić? Można by robić analizę na przykład obrazów, bo też inżynieria biomedyczna to nie są tylko takie rzeczywiście rzeczy, które wykorzystujemy fizycznie, ale też jest duża część, tak zwana biocybernetyka, która wiąże się z pracą przy komputerze, z systemami, z analizą obrazów, z modelowaniem. I też wydaje mi się, że to jak najbardziej można by wykorzystać do badania, do diagnostyki jelit czy sprawdzania tych stanu mikrobioty.
Czyli można powiedzieć, że bioinżynieria jest 3 razy R, takie friendly. Zgodzisz się ze stwierdzeniem, że jesteś tym, co jesz?
To można by rozpatrywać na różnych poziomach. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że jak zjemy jabłko, to się staniemy jabłkiem, no to nie. Natomiast jeżeli mamy to trochę bardziej filozoficznie potraktować, to rzeczywiście tak, zgodzę się w tym w 100%. I tu też na dwóch tak naprawdę poziomach. Po pierwsze, wszystko co jemy trafia do naszego układu pokarmowego i tam jest rozkładane na czynniki pierwsze, prostsze i z tego budowane na przykład z białek jest nasze ciało, czy wykorzystujemy cukry, żeby mieć energię, czy tłuszcze, żeby mieć zapas tych energii, witaminy, sole mineralne, wszystko tam jest tak bardzo ważne, bo bez tego byśmy po prostu nie mogli funkcjonować i to składa się tak naprawdę na nasze ciało, czyli jesteśmy tym, co jemy, więc warto dbać o zróżnicowaną dietę. Natomiast drugi aspekt jest taki, że zdrowa dieta to też jest zdrowy umysł i zdrowe ciało. Co znaczy, że jeżeli wyobrażamy sobie siebie w jakimś działaniu i jeżeli mamy obraz siebie jako jakiejś osoby, która coś robi, no to potrzebujemy do tego raczej zdolności i fizycznych, i umysłowych. A to, co zjemy, ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób będziemy myśleć, bo tutaj można wymieniać różne składniki, ale choćby kwasy omega-3, czy magnez, czy cynk, czy witaminy z grupy B. To są rzeczy, które są składniki, które idealnie działają na nasze głowy i dzięki temu pozwalają nam lepiej funkcjonować i myśleć. Warto dbać o to, co wrzucamy w siebie, bo rzeczywiście zgodzę się w 100%, że jesteśmy tym, co jemy.
A na przykład jeśli chodzi o psychobiotyki, to nie wiem, sam je stosujesz, czy w ogóle spotkałeś się ze stosowaniem i wierzysz, że one mogą działać?
A o jakich na przykład?
Psychobiotykach, które na przykład będą pomagać w walce z depresją, bo tu znowu byłoby to połączenie jelita, to oś jelita-mózg.
Badań jest mnóstwo na ten temat i ja wierzę w naukę i w to, że rzeczywiście tak jest. Ja sam nie stosuję takich substancji, no ale opieram zawsze swoje jakieś tam rozważania czy zdanie o doniesienia naukowe, więc to w tym kierunku bym to rozpatrywał.
Czy po prostu postacie, które są odgrywane na social mediach, których tutaj nas nie będziemy wymieniać, to jest twój sposób na odreagowanie? Czy to jest po prostu jedna z wielu twarzy doktora Adama Mirka?
Myślę, że trochę i to, i to. Ja jak byłem dzieckiem, to zawsze powtarzałem, że chcę zostać aktorem, więc to jest też trochę takie spełnianie swoich dziecięcych jakichś zachcianek czy marzeń. Teraz raczej aktorem bym już być nie chciał, bo ta nauka naprawdę bardzo, bardzo mocno mi weszła do głowy i się w tym spełniam. Natomiast rzeczywiście jest to jakiś taki sposób trochę, może nie odreagowania, ale takiego zrealizowania się troszeczkę na innym polu.
Czyli można by powiedzieć, że jesteś człowiekiem orkiestrą. A zobaczymy jeszcze Elwirę Synapsę.
Tak, to jest stosunkowo nowa postać, która się tam pojawiła u mnie na social mediach. Raz tylko do tej pory. Ale mam kilka planów wobec niej, że tak powiem, na przyszłość. Jeden ze scenariuszy, bo żeby powstał taki film, no to musi też powstać wcześniej scenariusz, żeby to miało ręce i nogi. No to jeden mam już gotowy i tylko zostało mi to nagrać, a inne są tylko w sferze takiej na razie pomysłów, ale na pewno coś się jeszcze pojawi.
A na przykład długo zajmuje stworzenie takiego scenariusza, bo to na pewno musisz poświęcić trochę czasu.
To zależy o czym. To zależy o czym i to zależy właśnie od formy filmu, jaka będzie. Jeżeli to jest temat, który ja znam po prostu wiem i mogę wypowiedzieć się nawet bez scenariusza, że tak powiem, no to wtedy albo robię to bez scenariusza spontanicznie, albo napisanie go zajmuje kilka minut, żeby po prostu dobrać jakieś fajne słowa, czy dobrze skonstruować zdania. Jeżeli temat wymaga większego jakiegoś researchu naukowego i szukania merytorycznych źródeł, no to wtedy to zajmuje trochę więcej czasu, bo trzeba to wszystko znaleźć i opisać w jakiś taki zrozumiały sposób. Ale powiedziałbym, że samo napisanie scenariusza to jest kilkanaście, kilkadziesiąt minut powiedzmy, ale myślenie o tym, jak to napisać, zajmuje różnie. Tutaj nie ma reguły. To mogą być minuty, to mogą być godziny, to mogą być tygodnie. Naprawdę czasem niektóre pomysły dojrzewają we mnie przez długie, długie tygodnie.
Na koniec chciałabym jeszcze zadać takie pytanie. Co poradziłbyś młodszej wersji siebie, na przykład na początku studiów, na początku swojej kariery, gdybyś tak mógł się po prostu cofnąć i wysłać tą wiadomość?
Co bym poradził? Ja bym poradził coś takiego, że cierpliwości, bo wszystko to, o czym myślisz, co sobie tam marzysz, co tam planujesz, to uda się to zrealizować w przyszłości. Tylko po prostu może nie teraz, tylko trochę później. I wydaje mi się, że jakbym to usłyszał, wtedy to bym w to nie uwierzył, ale z perspektywy czasu to jest to, co byłoby mi chyba najbardziej potrzebne wtedy, czyli trochę takiej cierpliwości, takiego trochę bardziej skupienia się na tu i teraz, na korzystaniu z tego, co dają mi studia, co dają mi znajomi, co dają mi najbliżsi, bo jakby warto z tego korzystać jakby cały czas na bieżąco.
Czy studia, które wybierałeś, to był twój pierwszy wybór?
Tak, to był mój pierwszy wybór. Z wyborem moich studiów to było tak, że ja nie do końca wiedziałem, na jakie chcę iść studia, będąc w liceum, ale wiedziałem, z czego chcę pisać maturę, bo pisałem z matematyki i chemii, dlatego, że te przedmioty sprawiały mi najmniej trudności i po prostu one były dla mnie najprostsze do tego, żeby się do tej matury przygotować i napisać ją na wysokim poziomie. Dopiero później szukałem sobie takich studiów, takiego kierunku studiów czy wydziału, który respektowałby te dwa przedmioty i maturę z tych dwóch przedmiotów. Wiedziałem też, że chcę iść na studia do Warszawy, więc to były moje dwa główne kryteria, żeby była Warszawa i matura z matematyki i chemii pod uwagę brana. I stanęło na inżynierii chemicznej i procesowej, ale też to nie było tak, że to było w ciemno, tylko ja miałem tych przedmiotów, tych wydziałów kilka na tapecie i sobie patrzyłem, jakie tam są sylabusy, jakie będą przedmioty, jakie są wymagania, czego się nauczę, gdzie potem jest ewentualnie zatrudnienie, co można robić, ile czasu to będzie zajmowało. I właśnie w ten sposób wybrałem sobie inżynierię chemiczną i procesową, bo tam było najwięcej matematyki i chemii.
Czyli można powiedzieć, że jak na takiego licealistę, to młodego człowieka byłeś bardzo zdecydowany, co chcesz robić.
Wiedziałem, w którym chcę iść kierunku. Tak. Może nie konkretnie, co chcę robić, ale w którym chcę iść kierunku, bo tak naprawdę nie rozważałem innych za bardzo dyscyplin naukowych czy innych obszarów tematycznych, bo studia, jakie rozważałem, to właśnie była inżynieria chemiczna i procesowa, ale też była chemia, też była technologia chemiczna, też była biotechnologia, więc dużo takich związanych z chemią, z biologią, matematyką, ale zawsze połączonych w jakimś wspólnym mianownikiem, tak.
Ale też jesteś dobrym dowodem na to, że jako umysł ścisły wcale jakoś tak nie rozgraniczasz się od tych treści humanistycznych, bo tak jak tutaj mówisz, przygotowujesz scenariusze, potem wchodzisz w rolę i to się wszystko łączy.
Ktoś kiedyś mi zadał takie pytanie, czy umysł ścisły się przydaje w pisaniu książki? I ja odpowiedziałem, że jak najbardziej, że gdybym nie miał umysłu ścisłego, to bym takiej książki nie napisał. No nie wiem, bo po prostu by nie było na ten temat. Ale też ja w tym dobieraniu słów, składaniu zdań, widzę bardzo dużo takiej logiki i takiego analitycznego myślenia też, szukaniu różnych synonimów, rozwiązań. Ja też bardzo, bardzo lubiłem język polski w szkole, czy podstawowej, czy średniej. Zawsze to jednak było pod kątem takim bardziej gramatycznym i ortograficznym i interpunkcyjnym niż, i też pisania własnego niż analizy jakichś tekstów, ale wydaje mi się, że umysł ścisły pomaga w pisaniu. Więc w to wchodzą ich książki, ich scenariusze i jakieś inne rzeczy, które trzeba napisać.
Cieszę się, że znalazłeś czas na spotkanie.
Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.